Drodzy Państwo, chciałbym w ramach katechezy wyemitować homilię księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, którą wygłosił w katedrze wawelskiej w 39. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.
Tęsknię za Tobą, Duchu Pana mego, tęsknię za Tobą, Duchu Pana mego. Tęskni moje serce i tęskni dusza moja, tęskni mój umysł i tęskni moje ciało. Przyjdź, Duchu, przyjdź, swą dłonią dotknij mnie. Przyjdź, wołam, przyjdź, w ramiona swoje weź. Przyjdź, Duchu, przyjdź, miłością dotknij mnie. Przyjdź, wołam, przyjdź i ulecz serce mnie. Tęsknię za Tobą, Duchu Pana mego. Tęsknię za Tobą, Duchu Pana mego. Tęskni moje serce i tęskni dusza moja, tęskni mój umysł i tęskni moje ciało. Przyjdź, Duchu, przyjdź, swą dłonią dotknij mnie. Przyjdź, wołam, przyjdź, ramiona swoje weź. Przyjdź, Duchu, przyjdź, miłością dotknij mnie. Przyjdź, wołam, przyjdź i ulecz serce mnie.
Dziesięć 9 lat temu, 13 grudnia 1981 roku, też była niedziela. Trzecia niedziela Adwentu, niedziela Gaudete, mówiąca o nadziei i radości, bo zbliżały się święta Bożego Narodzenia. I zdecydowana większość polskiego społeczeństwa wtedy chciała tą nadzieją żyć, mimo ogromnego zmęczenia ciągłymi prowokacjami ze strony ówczesnej władzy, solidarnościowymi strajkami, które wybuchały w różnych regionach naszej ojczyzny, wielogodzinnymi kolejkami, by kupić cokolwiek do jedzenia. A ponadto już pojawiła się zima i śnieg, co zawsze budzi radość. Świat staje się biały, tchnie czystością. I naraz właśnie wtedy ówczesna władza postanowiła złamać to przesłanie o radości i nadziei. Już od północy z 12 na 13 grudnia kilkanaście tysięcy ludzi związanych z Solidarnością było wywlekanych z rodzinnych domów, z miejsc, gdzie przebywali. Niekiedy już bici w obliczu najbliższych, wywożeni nie wiadomo dokąd. W niedzielę nie było żadnego programu telewizyjnego. Przerwane były środki łączności. Przekazywano tylko orędzie szefa powstałego wtedy WRON-u, mówiącego, że został na terenie całego kraju wprowadzony stan wojenny. Wypowiedziano wojnę wobec narodu. Władza ponoć ludowa walczyła z ludem pracującym. Dla mieszkańców Wybrzeża wracały wspomnienia tego, co wydarzyło się tam w 1970 roku, dokładnie o tej samej porze. Obecnie czcimy 50-lecie tamtych tragicznych wydarzeń, walki z polskim społeczeństwem, walki z chrześcijańską nadzieją, walki z wolnością. I perwersyjnie prawdziwie to orędzie było otoczone dźwiękami muzyki Chopina i Mazurku Dąbrowskiego. To był prawdziwy szok dla wszystkich. Pamiętam słowa mojego świętej pamięci ojca tego dnia. Pochodził z pokolenia Kolumbów. Mówił: synu, tak strasznej chwili nie przeżywałem od chwili upadku Francji w 1940 roku, a potem powstania warszawskiego. Bo klęska w 1939 roku była traktowana jako coś przejściowego, że niedługo wystąpią alianci i pokonają Niemców. Ale teraz? Mój ojciec nie doczekał wolności. Umarł w połowie maja 1989 roku. A jedno z ostatnich jego życzeń było to, żebym wpłacił pieniądze na cegiełkę na Solidarność w obliczu zbliżających się wyborów 4 czerwca. Tylko weź z moich pieniędzy, powiedział. W tym niedzielę 13 grudnia 1981 roku czytano ten sam fragment proroctwa Izajasza. I to pełne mocy stwierdzenie, będące zapowiedzią Mesjasza. Posłał mnie Pan, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę. Ale na skutek represji tego dnia i następnych, dotykających całe polskie społeczeństwo, w konsekwencji zduszanych siłą i przemocą spontanicznych strajków w różnych zakładach pracy, w konsekwencji zwłaszcza tragedii, jaka miała miejsce 16 grudnia w kopalni Wujek, lawinowo rosła liczba serc złamanych, jeńców, więźniów, internowanych. I w sercach Polaków rodziło się pytanie, kto wtedy jest prawdziwie posłany przez Pana, by głosić mimo wszystko dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę. Kto? Tym zwiastunem pokoju i pociechy był wywodzący się także z pokolenia Kolumbów, rocznik 1920, Ojciec Święty Jan Paweł II. Już tego samego dnia, 13 grudnia, po modlitwie Anioł Pański, stan wojenny trwał zaledwie 12 godzin, zwrócił się do pielgrzymów z Polski, mówiąc: wydarzenia ostatnich godzin skłaniają mnie do tego, abym po raz kolejny prosił wszystkich o modlitwę za naszą ojczyznę. Przypominam to, co powiedziałem już we wrześniu. Nie może być na nowo przelana polska krew, ponieważ za wiele już jej przelano, zwłaszcza podczas II wojny światowej. Należy uczynić wszystko, co możliwe, aby w sposób pokojowy tworzyć przyszłość Polski. Wobec bliskiego już jubileuszu Matki Bożej Częstochowskiej polecam Polskę i wszystkich moich rodaków tej, która została dana ku obronie naszego narodu. Tydzień później, 20 grudnia, już po wieściach dobiegających zwłaszcza z kopalni Wujek, z taką brutalnością i okrucieństwem spacyfikowanej, mówił nie tylko do polskich pielgrzymów, ale do całego świata, przed samą modlitwą Ojciec Anioł Pański. Mówił najpierw w sposób ogólny, odnosząc się do wszystkich cierpień ówczesnego świata. Pragnę już dzisiaj, w bezpośredniej bliskości świąt Bożego Narodzenia, zwrócić myśli i serca wszystkich w stronę tych, którzy w te święta będą cierpieć. W szpitalach, w więzieniach, w miejscach internowania, na wygnaniu, z daleka od swoich bliskich. Jakżeż liczne rodzaje cierpienia dotykają duszy i ciała człowieka, naszego brata i naszej siostry. Trudno wprost przywołać je wszystkie na pamięć. Z serca Kościoła wypływają adwentowe słowa nadziei: Pan jest blisko. A potem mówił już tylko o Polsce, do całego świata. Odnosząc się do słów tej samej antyfony adwentowej, pragnę polecić Bożej Rodzicielce moją ojczyznę, naród, którego jestem synem. Z różnych stron otrzymuję zapewnienia o modlitwie i duchowej solidarności. Jestem za to głęboko wdzięczny. Jestem ponadto wdzięczny za okazywane w tych okolicznościach przekonanie, że problemy, które dotyczą Polski, są także ważne dla wszystkich narodów i społeczności, dla Europy i współczesnego świata. Dlatego nadal proszę o modlitwę i solidarność z narodem, który ma prawo żyć w pokoju i poszanowaniu praw człowieka. W sposób szczególny proszę o modlitwę za tych, którzy w minionych dniach stracili swoje życie lub odnieśli rany, za aresztowanych i za tych, którzy zostali wyrwani ze swoich rodzin i za rodziny pozbawione swoich bliskich. Za kilka dni będą święta Bożego Narodzenia. Niech modlitwa Kościoła i wszystkich ludzi dobrej woli otoczy Polskę, moją ojczyznę. Alma redemptoris mater, sugure cadenti, surgere, qui curat populo, święta Matko Odkupiciela. Wspomóż lud, który upadł i który usiłuje powstać. Wigilijny wieczór 24 grudnia Jan Paweł II postawił w swoim oknie płonącą świecę. Podobnie zrobił to prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan, by pokazać całemu światu, że pamiętamy, że przypominamy, w Polsce jest stan wojenny. Przy wigilijnych stołach zabraknie wielu bardzo kochanych i drogich osób, które nie wiadomo nawet, gdzie są. Ale my pamiętamy i modlimy się za nich i duchowo łamiemy się z nimi białym opłatkiem. To przypominanie o Polsce, o cierpieniach naszego narodu. Przypominanie jednocześnie, że właśnie w 1982 roku przypada 600-lecie obecności obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w naszej ojczyźnie. Trwało nieprzerwanie. Czy to przy okazji modlitwy Anioł Pański, czy podczas środowych audiencji, czy innych okoliczności. Tak trwało do 1983 roku, kiedy na skutek jego nieustępliwego, jednoznacznego stanowiska wobec tego, co się działo wtedy, władze komunistyczne były zmuszone, by zgodzić się na jego drugą pielgrzymkę do ojczyzny, mimo że jeszcze formalnie trwał stan wojenny. Czym była dla niego Polska wtedy? Dał przejmujący wyraz, kiedy 16 czerwca 1983 roku przybył do ojczyzny, ucałował naszą polską ziemię, a potem powiedział: przybywam do ojczyzny. Pierwszym słowem wypowiedzianym w milczeniu i na klęczkach był pocałunek tej ziemi, ojczystej ziemi. Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma jednak dla mnie szczególny sens. Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki, albowiem ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. Taki był, zanim udał się na słynne konklawę zakończone jego wyborem na papieża. Takim był, sprawując przez tyle lat swój piotrowy urząd. Kochał cały świat, otwarty na wszystkich potrzebujących, cierpiących, zgłodniałych prawdy o Chrystusie, ale ciągle zatroskany o naszą ojczyznę. Drodzy siostry i bracia, całą mocą. Przypominam jego postać w kontekście tego, co się wydarzyło 39 lat temu, by zrozumieć potworność tego, co się dzieje dzisiaj w Polsce, gdy pewne środowiska uderzają w jego świetlaną postać. Chcą nam wydrzeć go z serc. Chcą splugawić naszą pamięć o nim. Jakże w tym momencie nie wrócić do apelu działaczy opozycji antykomunistycznej Solidarności z 26 lipca, listopada 2020 roku, sprzed 3 tygodni zaledwie. W tym apelu czytamy: my, weterani opozycji antykomunistycznej i Solidarności, piszemy ten list z sercem pękającym z żalu i ogarniętym zgrozą. W latach 80. XX wieku, kiedy sowieckie imperium trzymało w niewoli pół Europy i szykowało się do atomowej zagłady po to, by zniewolić resztę wolnego świata, my, młodzi i pełni wiary w przyszłość, walczyliśmy o wolną Polskę, o wolność słowa, o wolność wyznawania każdej religii. Komuniści prześladowali nas i nasze rodziny. Wielu straciło pracę i środki do życia. Wielu spędziło za kratami miesiące i lata. Kilkadziesiąt osób zamordowano. Jeśli udało nam się wytrwać i doczekać wolnej Polski, to tylko dzięki naszej świętej religii i serdecznej opiece, jaką otoczył nas Kościół katolicki, kierowany przez męża opatrznościowego, dziś świętego, papieża Jana Pawła II. Najwyższy dostojnik Kościoła katolickiego, a zarazem najpokorniejszy sługa Boga, największą polszczyzną, przekazywał nam naukę Chrystusa. Słowami pełnymi miłości mówił do nas: codziennie się za was modlę, tam w Rzymie i gdziekolwiek jestem. Codziennie się modlę za moją ojczyznę i modlę się za ludzi pracy i modlę się za to szczególne, wielkie dziedzictwo polskiej Solidarności. Modlę się za ludzi, którzy są związani z tym dziedzictwem, w szczególny sposób za tych, którym wypadło czy wypada ponosić ofiary z tego powodu. Kiedy 2 kwietnia 2005 roku odszedł do domu ojca, stawialiśmy na ulicach i placach tysiące zniczy. Modliliśmy się za jego duszę i dziękowaliśmy Panu za dar jego posługi, że dane nam było słuchać nauk świadka miłosierdzia i dobroci Bożej. Serce się nam kraje, gdy widzimy, jak tysiące zmanipulowanych przez wrogów Kościoła i Polski młodych ludzi wychodzi dziś na ulicę tylko po to, by wykrzyczeć swoją nienawiść do Kościoła, znajdując satysfakcję w obrażaniu plugawymi słowami najlepszego syna narodu polskiego, świętego Jana Pawła II. Biorąc przykład z ludzi nauki, którzy wystąpili w obronie papieża Polaka, my, działacze opozycji komunistycznej i Solidarności, również apelujemy o opamiętanie. Żadne racje polityczne nie mogą burzyć fundamentów naszego narodowego trwania. Nie wolno niszczyć korzeni, z których wszyscy wyrastamy. Nie wolno niszczyć naszej wspólnoty. Tak jest bowiem rzeczywisty skutek kłamliwych ataków na Kościół katolicki, i na najszlachetniejszą postać w ponad tysiącletnich dziejach Polski. Komentując nazajutrz ten apel, prezes Stowarzyszenia Godność, pan Czesław Nowak, mówił: pamiętam te czasy, bo byliśmy my, ludzie Solidarności, cichymi żołnierzami Jana Pawła II. To on nas wyprowadził z niewoli komunistycznej. My, jako byli więźniowie, postawiliśmy pomnik Janowi Pawłowi II po to, żeby w sercach narodu i przestrzeni publicznej był z nami Ojciec Święty. Któż wychował tych ludzi, którzy teraz niszczą pomniki? Kto doprowadził do takiego zdziczenia w narodzie? Nawet za komuny nie było takiego ataku na Kościół jak teraz. Komuna działała podstępnie, cicho, zniewalała również księży, ale nie było takiego ostentacyjnego podejścia do Kościoła. Szczególnie atak na papieża to coś niebywałego. W naszej wyobraźni jest to nie do przyjęcia. Ludzie Solidarności, cisi żołnierze Jana Pawła II. Potrzebowali go wtedy, 40-39 lat temu i później. Nie tylko dla siebie. Widzieli, że potrzebowała ich Polska i potrzebował ich Kościół. Ale bez niego nie potrafiliby wypełnić swojego historycznego i dziejowego jednocześnie posłannictwa. Tak jak oni byli cichymi żołnierzami Jana Pawła II, tak on, Jan Paweł II, był ich cichym generałem. Dzisiaj to Jan Paweł II ich potrzebuje. Nie dla obrony własnego imienia, jest w niebie, ale dla obrony Polski i dla obrony Kościoła w Polsce. Bo jak długo ludzie Solidarności będą walczyć o niego, o miejsce dla niego, godne miejsce, zarówno w swoich sercach, jak i w przestrzeni publicznej, tak długo będzie trwała walka o Polskę. Tak długo będzie silny chrześcijański duch w naszej ojczyźnie. Tak długo nie ulegniemy siłom zła. Szczególni ludzie, ludzie Solidarności, żołnierze Jana Pawła II, powołani do zwycięstwa. Mówię o tym, kiedy wpatrujemy się w obraz Matki Bożej Częstochowskiej, patronki robotników, ludzi Solidarności i w miniaturę Nowochódzkiego Krzyża, kiedy znajdujemy się przy relikwiach świętego Stanisława, biskupa i męczennika, patrona Polski, i relikwiach błogosławionego księdza Jerzego. I słuchujemy się w głos Jana Pawła II, który wybrzmiał tutaj na krakowskich błoniach 22 czerwca 1983 roku, kiedy raz jeszcze przypominam, formalnie trwał stan wojenny. A on mówił: venimus vidimus Deus vicit. Przybyliśmy, ujrzeliśmy, zwyciężył Bóg. To tu w Krakowie na Wawelu spoczywa król, który wypowiedział te słowa, Jan III Sobieski. Przypomniałem je na początku mojej pielgrzymki w Warszawie. Dziś jeszcze raz do nich powracam. A powracam dlatego, że święci i błogosławieni ukazują nam drogę do zwycięstwa, które w dziejach człowieka odnosi Bóg. Więc pragnę raz jeszcze powtórzyć to, co powiedziałem już w Warszawie, że w Jezusie Chrystusie człowiek powołany jest do zwycięstwa, do takiego zwycięstwa, jakie odniósł ojciec Maksymilian i brat Albert, ojciec Rafał i matka Urszula w stopniu heroicznym. Jednakże do takiego zwycięstwa powołany jest każdy człowiek i powołany jest każdy Polak. Polak, który wpatruje się w przykłady swoich świętych i błogosławionych. Ich wyniesienie na ołtarze pośród ziemi ojczystej jest znakiem tej mocy, która płynie od Chrystusa, dobrego pasterza. Tej mocy, która jest potężniejsza od każdej ludzkiej słabości i od każdej choćby najtrudniejszej sytuacji, nie wyłączając przemocy. Proszę was, abyście te słabości, grzechy, wady, sytuacje nazywali po imieniu, abyście z nimi wciąż się zmagali, abyście nie pozwolili się pochłonąć fali demoralizacji, zobojętnienia, upadku ducha. Dlatego patrzcie wciąż w oczy dobrego pasterza. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Tak głosi psalm responsoryjny dzisiejszej liturgii. Musicie być mocni. Mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Tej miłości, która nigdy nie ustaje. Tą wiarą, nadzieją i miłością byli mocni Maksymilian i Rafał, Urszula i Albert, dzieci tego narodu. Oni też temu narodowi są dani jako znaki zwycięstwa. Naród bowiem, jako szczególna wspólnota ludzi, jest również wezwany do zwycięstwa. Do zwycięstwa mocą wiary, nadziei i miłości. Do zwycięstwa mocą prawdy, wolności i sprawiedliwości. Jezu Chryste, pasterzu ludzi i ludów, w imię Twojej Najświętszej Matki, na jej jasnogórski jubileusz proszę Cię o takie zwycięstwo. Jezu Chryste, dobry pasterzu, polecam Ci trudne dziś i jutro mojego narodu. Polecam Ci jego przyszłość. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Ty przez Twoją Matkę. Pan jest moim pasterzem. Pan jest naszym pasterzem. Amen.
Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. To była homilia księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, wygłoszona w katedrze na Wawelu w niedzielę w 39. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.